Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Znakiem krzyża zakończone nabożeństwo. Ruszamy w dalszą część naszego spotkania modlitewnego za rodziny i w intencji obrony życia, ale to pomiędzy nabożeństwem a Eucharystią, czasem nazywamy takim przejściem do sali wykładowej, by wiedzieć, by o niektórych rzeczach usłyszeć, może to początek jakiejś pogłębionej refleksji. Dzisiaj też taką mamy myśl. Kiedy obserwujemy w kontekście szczęścia, życia, rodzin, małżeństw, rodzin, to, co dzieje się w naszym społeczeństwie, może zwłaszcza skoncentrujemy się na tym, co w Polsce, w naszym kraju, ale oczywiście nie tylko, to widzimy z jednej strony dobro, piękno tego, co udaje się zrealizować właśnie w tej przestrzeni małżeństwa i rodziny, ale też często z jakimś wielkim bólem myślimy o tym, co dzieje się i to często na taki sposób niefrasobliwy, kiedy ludzie niszczą to, co zdobyli, posiedli, rezygnują z tego, co można zrealizować tylko i wyłącznie w małżeństwie i w rodzinie i szukają rozwiązania, gdy pojawiają się jakieś trudności, a przecież takich nie brakuje w życiu małżeńskim i rodzinnym. Często niestety tym takim najprostszym rozwiązaniem jest rozwód. I wydaje się, że to najprostsze i najlepsze rozwiązanie. Chcielibyśmy dzisiaj powiedzieć, że nie. Kiedy jeszcze rysuję takie pole naszego działania, to chciałbym powiedzieć o tym, co obserwujemy w przekazie wielu mediów, oczywiście nie wszystkich, ale wielu mediów i widzimy promocję tego, co kryje się za rozwodem i jest wiele filmów, seriali, gdzie rozwód wydaje się być największym szczęściem, że można raz, można drugi i zawsze otwierają się nowe możliwości. W filmie robi się to z uśmiechem, a wiemy, że to jest kłamstwo. I chcielibyśmy o tym kłamstwie dzisiaj powiedzieć, ale też i pokazać pewne narzędzia, sposoby, jak rozwiązać sytuacje kryzysowe, bo o nich też będziemy mówili. Nasi goście dzisiaj, witam ich bardzo serdecznie. No, można powiedzieć kaliszanie, chociaż to małżonkowie, pan Adam, o którym za chwileczkę, tutaj stąd, od dziecka, pani Karolina z Wrocławia, trochę zdradzam, ale dzisiaj tutaj żyją, mieszkają, działają i dali się zaprosić do świętego Józefa na to nasze spotkanie. To państwo Karolina i Adam Plichta, witam serdecznie i my razem. Pani Karolina, terapeutka par, rodzin, psychoterapeutka systemowa, specjalistka relacji. Dosyć dziwne określenia, ale dzisiaj chyba trochę nawet modne. Witam serdecznie, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dzień dobry.
I pan Adam, doktor nauk prawnych, adwokat. No, może na tym zastaniemy. Witam serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże.
A wspólnie szczęśliwi małżonkowie i rodzice mają maleńką Hanię jako swoje szczęście, dzieciątko, które jest ich radością. Pozdrawiamy bardzo serdecznie waszych bliskich, ale zwłaszcza waszą córeczkę. Ile ona ma?
2 lata skończone.
No, to już może ogląda. Pozdrawiamy.
Na pewno.
Drodzy, właśnie te wasze profesje, które realizujecie, zaangażowanie zawodowe, wasze wykształcenie sprawia, że macie na ten temat sporo do powiedzenia. No i praktyka spotkań z ludźmi. To jest ważne. Chciałbym, żebyście się tym podzielili. Powiedzmy najpierw właśnie, jeśli mówimy o rozwodzie, to na jakim polu pojawia się ta myśl, by się rozwieść, by wziąć rozwód, bo są różne określenia, za nimi się różne te rzeczywistości kryją. Jakbyśmy to najpierw tak ogólnie zobrazowali. Pani Karolino.
Przede wszystkim należałoby powiedzieć, że rozwód to nie jest tylko jakiś taki drobny punkt w którym małżeństwo zastanawia się właśnie nad takim rozwiązaniem, tylko to jest rozwiązanie, które przychodzi po długim czasie trwania jakichś trudności, problemów, które oczywiście nazywamy kryzysem. Czyli kryzys ma takie znamiona długiego trwania. To jest takie może dość oczywiste dla Państwa, ale co jest istotne, to to, że kryzys nie daje się rozwiązać tymi narzędziami, które posiada system małżeński. Czyli jakby rozwód jest takim pomysłem, który z zewnątrz miałby przyjść jako rozwiązanie dla tego kryzysu. No a dzisiaj właśnie chcę powiedzieć też o tym, że tym rozwiązaniem z zewnątrz, tą pomocą z zewnątrz może być terapia małżeńska.
No właśnie, to może się wydaje zaskakujące, że tutaj w Kościele proponujemy takie rozwiązania, ale będziemy chcieli pokazać walory tego działania, które no, także i z punktu widzenia wiary, to znaczy naszego zatroskania, żeby ocalić małżeństwo, no ale oczywiście to nie jest tylko ten punkt widzenia, on nie jest tutaj jedyny, no, szukanie różnych rozwiązań i takich właśnie rozwiązań, to jest coś bardzo odpowiedzialnego. Panie Adamie.
Warto też dodać, że ten kryzys nie jest wywołany tylko jednorodnymi zdarzeniami. To nie jest tylko tak, że ten kryzys wywołują bardzo poważne, ciężkie, traumatyczne przeżycia. Ten kryzys jest wywoływany również przez codzienność, przez, można takie nazwać, przez błahe, codzienne trudności, przez błahostki dla niektórych małżeństw będące codziennym źródłem pracy nad sobą, nad swoją relacją, ale dla innych małżeństw są trudnościami nie do przezwyciężenia. W naszej praktyce, w naszych praktykach zawodowych, terapeutycznej i adwokackiej spotykamy się z osobami, które podjęły decyzję o rozwodzie w następstwie przeróżnych zdarzeń, takich błahych. Są to powody też, które my określamy jako o średnim kalibrze i są takie bardzo poważne.
A te poważne, gdybyśmy je nazwali, co jest, co dzieje się w małżeństwach, w rodzinach takiego, gdzie szuka się no, tego rozwiązania i ono naprawdę musi być znalezione w taki sposób zasadniczy, czasem może się to wiązać z rozłąką.
Może ja powiem, bo na tym etapie najczęściej małżeństwa trafiają właśnie do adwokata. Są to sytuacje przemocowe w różnych postaciach, trwające wiele lat, bardzo poważne, wyniszczające.
I nie tylko przemoc fizyczna, tak? Bo są różnego rodzaju też te formy przemocy.
Tak jest. Trzeba powiedzieć, że ta przemoc wyniszcza nie tylko małżonków, ale też tkankę społeczną, która oplata to małżeństwo. To są bardzo trudne, bardzo ciężkie sytuacje. Ale one nie są wyłącznymi przyczynami trwałego, zupełnego rozkładu pożycia.
Tak, ja chciałbym powiedzieć, że właściwie o tych przypadkach dzisiaj byśmy nie chcieli rozmawiać. I jedno, co chciałbym, żeby wybrzmiało bardzo wyraźnie, to to, że także i kiedy Kościół się na ten temat wypowiada, kiedy idziemy do kapłana, to usłyszymy, że są takie sytuacje, gdzie nie można pozostać razem, choć wiemy, że ciągle jest jakaś odpowiedzialność za więź małżeńską, nawet jeśli musi nastąpić rozłąka, tak? Trzeba uciekać, bo jest przemoc, bo jest zagrożenie zdrowia, życia, dobro dzieci, w tym sensie powiedzmy krzywdy, która może być wyrządzona. No i że odnosząc się do prawa kanonicznego są też rozwiązania, choćby to, które nazywamy separacją. Ale o tym byśmy nie mówili, chociaż warto powiedzieć, bo czasem ten komunikat jest też błędny, że zawsze i w każdych okolicznościach trzeba pozostać i trwać. Nie, czasem trzeba takiego rozwiązania, ale dzisiaj to zostawmy, tak? Dzisiaj chcielibyśmy powiedzieć o tym, co jest taką pułapką, w którą wpada wiele małżeństw, czyli o tych błahych, żeśmy gdzieś tam powiedzieli, takich lajtowych przyczynach, które w danym momencie wydają się nie do przekroczenia, ale z jakąś pomocą nagle okazuje się, że można na nie spojrzeć inaczej i nawet może być to początek jakiegoś zysku, który się zdobywa.
Możemy pogrupować te przyczyny, właśnie, te, o których ksiądz wspomniał. Po pierwsze, bardzo powszechnymi przyczynami są te związane z sytuacją majątkową, finansową, czyli kwestia finansów, tak ogólnie mówiąc.
Ale to co, że się ma pieniądze, czy się nie ma pieniędzy, czy nie umie się gospodarować? O co to chodzi?
To całe spektrum doświadczeń ogniskują się wokół finansów, ale to może być zarówno sytuacja subiektywnego poczucia niedoboru, jak i też subiektywna trudność związana ze stanem zamożności. To też jest przyczyna konfliktów, kłótni i rozluźnienia więzi małżeńskiej. Tak też bywa.
I wielu myśli, że kiedy będzie rozwód, no to będzie sprawa rozwiązana. Za chwilę do tego wrócimy. To jest jedna grupa takich powodów. Jaka może być jeszcze kolejna?
Ty, Karolino, powiedz o tych sprawach rodzinnych, takich rodzicielskich.
Tak, zdecydowanie jest to kolejna grupa problemów, które doprowadzają do kryzysu, który z kolei może doprowadzić do rozwodu, czyli wszelkiego rodzaju nieporozumienia rodzicielskie, ale na takim tle jakby innych wartości, które są ważne w wychowaniu. Czyli na przykład, kiedy tata się nie zgadza na coś, żeby dziecko coś robiło, a mama wręcz przeciwnie, daje na coś pozwolenie, to jest powodem jakby dużych takich kryzysów i kłótni, no najpierw kłótni między małżonkami, ponieważ tutaj też chodzi o jakby takie podważanie autorytetu zarówno jednego, jak i drugiego rodzica. Więc jakby na tym tle bardzo często dochodzi do jakichś nieporozumień, które w efekcie jakby lądują, można powiedzieć, w gabinecie terapeuty. Jak najbardziej jest to przestrzeń do pracy terapeutycznej w rodzinie.
Czyli problemy rodzicielskie, to druga grupa. Kwestie zawodowe też chyba, prawda?
Tak jest, kwestie zawodowe i przylegające do tych kwestii sprawy związane z pewną rolą małżonków w tym układzie rodzinnym. To znaczy ilości czasu poświęcanego na prace rodzinne, na zaangażowanie w opiekę nad dziećmi, nad wychowanie dziećmi.
No bo dzisiaj mamy to zjawisko, byśmy powiedzieli, no obiektywnie trzeba powiedzieć, pracoholizmu, prawda, który sprawia na przykład taki kryzys. Może tak być, prawda?
Tak, i te sprawy zawodowe też jak w soczewce pokazują to, że te inne przyczyny często przylegają jedne do drugich, bo problemy są identyfikowane jako problemy natury finansowej, ale one generują z kolei konieczność bardzo długiego zaangażowania czasowego w pracy któregoś z małżonków. I to jest bardzo obiecujące z perspektywy rozwodu źródło kryzysu.
No i wiąże się też właśnie z tymi przyczynami rodzicielskimi z kolei, no bo jeżeli ktoś bardzo dużo pracuje, to ta druga osoba jest niejako skazana na to, żeby zajmować się dziećmi, a być może też chciałaby podjąć jakąś aktywność zawodową, więc to jest takie odbijanie ping-ponga.
Tak. Często. A gdybyśmy powiedzieli takie słowo teściowie?
Tak, tak. Relacje z rodziną pochodzenia.
Dzisiaj
to tak ujmijmy to słowami.
Dzisiaj jest dzień teściowej.
Dzisiaj?
Tak.
Pozdrawiamy bardzo serdecznie, przy tej okazji nie wiedzieliśmy. Tak, ale właśnie ta rodzina pochodzenia, tak, to też bywa, no, że staje się powodem takiego.
To jest bardzo problemu. Ważny temat. Myślę, że w ogóle nadający się na osobną zupełnie konferencję. Na tym tle jakby z mojego doświadczenia wynika, że jeśli pojawiają się jakieś kwestie, problemy, trudności przed zawarciem małżeństwa, to one później będą trwały. I rodzina pochodzenia małżonków jakby jest tutaj takim polem, na którym widać lojalność małżonków wobec swoich rodzin pochodzenia i wobec siebie nawzajem. Czyli jeżeli jest między małżonkami jakiś kłopot, do kogo jedziemy, prawda, na Wigilię, gdzie spędzamy święta, do kogo jedziemy na wakacje, to jest tutaj pewnego rodzaju konflikt lojalności, bo z jednej strony chcemy spędzić święta ze swoją rodziną pochodzenia, no ale z drugiej strony jest małżonek, który jakby tutaj już jakby wychodzi na pierwszy plan w relacji, ale to jest bardzo trudne, ponieważ jednak większość dotychczasowego życia młodych małżeństw no spędziliśmy z rodziną pochodzenia jeszcze póki co. Więc to nie jest takie tutaj proste w relacji, żeby oddać to pierwszeństwo małżonkowi.
Tak. Ja bym jeszcze jedną grupę tutaj spróbował zorganizować takich problemów. To jest to, co gdzieś może jest niedoborem tego tematu, o którym dzisiaj myślimy. O więź małżeńską trzeba dbać. Chodzi o pewne gesty, obecność, już nawet nie w sensie rodzinnym, ale wprost małżeńskim. Ta relacja, która jest pierwsza przed rodzicielskimi zadaniami, to bycie razem dla pielęgnowania właśnie miłości małżeńskiej. To myślę, że to też jest coś, z czym się spotykacie i pani w gabinecie terapeuty i pan, panie Adamie także już gdzieś tam blisko sali rozwodowej, tak?
Mam wrażenie, że to, co ksiądz powiedział w tej chwili, to jest taka rzeczywistość, która przenika wszystkie te problemy, o których powiedzieliśmy. Czyli jeśli jest konflikt na tle finansowym, zawodowym, rodzicielskim, to można założyć niemal, że jemu towarzyszy jakiś kryzys bliskości, czułości, rozmów i jakby tego miękkiego sposobu okazywania sobie miłości.
Ciekawe określenie, bardzo ładne. Dobrze, ale chciałem wyraźnie powiedzieć, że cały czas mówimy o tych lekkich i średnich, że nie ma tu jeszcze tych bardzo niebezpiecznych, groźnych sytuacji, które no, doprowadzają do na przykład rozłąki czy rozwodu. Chodzi nam tutaj o te sytuacje, które my obiektywnie tak oceniamy, bo ktoś być może odnalazł się w którejś tej grupie i mówią, co oni tam wiedzą, u mnie to jest koniec świata. I teraz prawdopodobnie to jest, zdaje się, że dla pani Karolino rola, żeby pokazać, że można na to spojrzeć inaczej.
Tak, ja właśnie bardzo bym sobie tego życzyła, żeby te problemy, żeby z tymi problemami najpierw małżeństwo udało się do terapeuty małżeńskiego, terapeuty rodzin, zanim uda się do prawnika, a jednak jakby jeszcze póki co mam wrażenie, że najpierw ktoś idzie jednak do kancelarii adwokackiej zamiast zapukać do gabinetu terapeuty. Więc chcę tutaj powiedzieć, że są narzędzia specjalistyczne, konkretne, które mogą w tych problemach wymienionych pomóc.
A gdybym ja odezwał się jak ksiądz i powiedział zaraz, najpierw do księdza, to co powiecie na to?
To jest podchwytliwe pytanie. Tak, do księdza, ale również tak. do gabinetu.
Nie, proszę się nie bać.
Ja się nie boję.
Ja chciałem właśnie wyraźnie to powiedzieć, że może przyszły czasy, może idą takie czasy, że trzeba wobec tego, co się dzieje, bo no niestety musimy się zgodzić z tym, że mamy plagę rozwodów. Nie? To nie jest coś, o czym zjawiskiem gdzieś tam marginalnym. Mamy plagę, to trzeba wyraźnie powiedzieć. I trzeba prawdopodobnie, żebyśmy my, kapłani, nie wiem, wszyscy, którzy w tej przestrzeni parafii, kościoła funkcjonujemy, mieli także i zrozumienie, ale też i może i kontakt bezpośredni z ludźmi, którzy odwołają się do innych narzędzi. Co to są za narzędzia? Czemu one ostatecznie służą? To, czym się pani jako psycholog, psychoterapeuta, terapeuta posługuje?
Narzędzia są przeróżne i one zawsze są dobierane indywidualnie oczywiście do konkretnego małżeństwa. Ja pracuję w nurcie psychoterapii systemowej, która jest specjalnie dedykowana pracy z relacjami. Więc najistotniejszym takim aspektem tego rodzaju pomocy jest jakby wyniesienie się na poziom nad tą relację i obejrzenie tej relacji niejako z lotu ptaka. Czyli zazwyczaj małżeństwa rozmawiają o swoich problemach, o treściach tych problemów. Czyli, że ty jesteś taka, a ty jesteś taki i tak dalej. Natomiast w momencie, kiedy przestępują przez próg gabinetu terapeutycznego, my już przestajemy rozmawiać o tych treściach ich kłótni, tylko zaczynamy się zastanawiać, co takiego powoduje, jak to działa, że tych dwoje akurat w tej konkretnej konstelacji kłóci się akurat o to. Bo to nie jest tak, że w każdym małżeństwie znajdziemy problemy finansowe. A mimo to przecież jakby każde małżeństwo się zmaga z kwestiami finansowymi i dla niektórych te kwestie, one nie będą nazwane problemem. A w gabinecie zastanawiamy się, dlaczego akurat dla tej pary to jest problem i jak można go niejako rozpuścić. I tu nie chodzi o to, żeby nagle, żebyśmy zaczęli więcej zarabiać czy zmieniali pracę, tylko co my możemy zrobić w tej relacji, jak ją obejrzeć, z której strony ją jakby wziąć do pracy, żeby ten problem przestał być problemem dla nas, bo dla innych małżeństw na przykład nie jest.
Jeśli można, bo chciałbym dodać taką jedną rzecz, że tutaj wybrzmiewa nam fantastyczna rzecz, która u nas w kulturze polskiej bardzo jest mocno zakotwiczona. Ta przestrzeń spotkania jako niejako trzecia przestrzeń, czy trzecia rzeczywistość między rzeczywistością moją, twoją. Jest jeszcze trzecia przestrzeń. To jest przestrzeń dialogu, przestrzeń relacji. Praca...
Pięknie to powiedziałeś.
Tak
pięknie.
Jest. To jest treść filozofii dialogu. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Ono nie w tej przestrzeni między nami. Terapia par odnosi się właśnie do tej przestrzeni, do tego, co się dzieje między parą, między małżeństwem.
Dokładnie tak.
To nie jest artykułowanie własnych emocji, własnego zdania jednej, drugiej osoby. To jest praca w przestrzeni między małżonkami.
Może tak powiem, trochę prowokując, może trzeba, żebyśmy wszyscy uwierzyli, że jest wiele osób i wiele też i sposobów i możliwości na to, żeby poprawić coś, co się określa jako dobrostan danego małżeństwa, danej rodziny, że wy inaczej niż na przykład w poradni rodzinnej czy powiedzmy w kancelarii parafialnej, ale troszczycie się zawsze o to, żeby ten prawdziwy dobrostan, nie zakłamany pod tytułem weź rozwód, weźcie rozwód, to będzie rozwiązanie, żeby faktycznie czy uratować, czy powiększyć wręcz.
Tak, i jakby tutaj mam doskonały przykład z ostatnich dosłownie miesięcy, że zgłosiła się do mnie para z doświadczeniem zdrady jednego z małżonków. Można powiedzieć, że to jest absolutnie temat, który w pierwszym rzucie definiujemy jako koniec, rozchodzimy się, nie ma ratunku. Ale ta para z jakiegoś powodu zgłosiła się jednak do terapeuty. I ten problem, bym określiła go może jako bardziej z tych cięższych, nie z tych średniego kalibru, okazał się źródłem wielkiego umocnienia tej relacji. To tak wstrząsnęło tą osobą, która została zdradzona, że ona wręcz postanowiła zawalczyć o tego swojego małżonka. To było niesamowite i to właśnie wydarzyło się w przestrzeni terapii małżeńskiej. Terapia małżeńska daje takie narzędzia do pracy, które powodują jakby przewartościowanie tego problemu. Czyli gdyby nie to trudne wydarzenie, które Państwa spotkało, najprawdopodobniej Państwo dzisiaj nie byliby już razem. Doznają szoku. Nie myśleli o tym tak w ten sposób wcześniej.
Dosyć łatwo jest mi sobie wyobrazić ten proces i tę pracę pani Karoliny, narzędzia terapeutyczne, by powiększyć ten dobrostan, a prawnik, adwokat, jaką ma rolę, żeby dobrostan powiększyć albo uratować małżeństwo?
No, moja rola zawodowa sprowadza się między innymi do uświadomienia, z czym wiąże się decyzja o rozstaniu. Jeśli powodem, dla którego małżonkowie decydują się na rozwód, jest powód finansowy, to najczęściej nie pozostaje nic innego, tylko powiedzieć, że ten problem na sali sądowej nie zostanie rozwiązany. A co więcej, ten problem na sali sądowej może zostać zwielokrotniony. Jeśli przyczyna, dla której małżonkowie przychodzą z decyzją o rozwodzie, jest powzięta na tle relacji rodzicielskich, kłótni na poziomie wychowania, codziennej troski, to pozostaje powiedzieć, że sala sądowa wygeneruje stan, w którym tego czasu dla dzieci będzie mniej. Wygeneruje stan, w którym przestrzenie potencjalnego kryzysu powiększą się.
Ale gdybym mógł prosić o takie obrazy, bo to zapamiętujemy najbardziej. Czyli raz jeszcze wróćmy do tego naszego podziału, który zrobiliśmy na początku, czyli powiedzmy finanse. to w czym objawi się to, że rozwód nie rozwiąże, a może pomnożyć te problemy?
Bardzo wiele małżonków, bardzo wiele małżeństw jest obciążonych kredytem, w którym występują oboje jako dłużnicy. Rozwód nie zmieni tego stanu. Przyjdzie konieczność podziału majątku wspólnego. Podział majątku wspólnego, który jest obciążony długami, jest bardzo trudny. Jeśli problemem jest pewne subiektywne poczucie niesatysfakcji z poziomu życia, to trzeba powiedzieć, że on ulegnie pogorszeniu. Będzie konieczność utrzymywania dwóch mieszkań. Ułożenie alimentacyjne będzie zwiększało jeszcze comiesięczne koszty.
Tak, a sytuacja właśnie na problem na punkcie właśnie, czy spojrzenie na wychowanie, czyli te problemy rodzicielskie, to czym się objawi ten kłopot, który po rozwodzie będzie większy?
Objawi się tym, że jeśli jedno z małżonków wystosowuje taki postulat, że ty masz spędzać tego czasu z dzieckiem więcej i na tym tle się rodzą problemy, to po rozwodzie będzie wręcz przeciwnie, będzie wręcz odwrotnie. Bo to znaczy oczywiście może sąd zapewne rozstrzygnąć, że to będzie jakoś po połowie, no ale wtedy ta relacja budowana z dziećmi, ona nie będzie taka sama. Jakby ten postulat po rozwodzie, on może być tylko utrudniony do realizacji.
Co ciekawe, też trzeba powiedzieć tak, że skonfliktowani małżonkowie, którzy planują rozwiązanie małżeństwa przez rozwód, po tym rozwodzie będą mieli bardzo wiele tematów, w którym będą musieli znaleźć kompromis.
Tak. Jeszcze ten problem rodzina pochodzenia, to też chyba może się objawić jako jeszcze większa pułapka, prawda?
No, trudno jest mi sobie wyobrazić, w czym rozwód miałby pomóc w takim problemie definiowanym jako trudność relacji z rodziną pochodzenia małżonka.
Tym bardziej, jeśli są dzieci, bo rodziny pochodzenia są przecież dziadkami, babciami dla naszych dzieci.
I rozwód nie zmienia tutaj
sytuacji. A potem pomysł na nowy związek i kolejni, powiedzmy, teściowie, tak?
Tak.
Z którymi pewnie będzie tak samo, jak było z tymi poprzednimi.
No, obraz ulega problematyzacji, tak możemy powiedzieć.
W każdym razie, to co chcieliśmy tutaj dzisiaj przekazać, oczywiście w jakimś takim zarysie, to rodzaj przestrogi przed tym, co jest tak promowane, jak powiedziałem na początku, bo naprawdę docierają do nas obrazy, komunikaty, gdzie jest to fantastyczne, wspaniałe, z uśmiechem przeżywane rozwiązanie, rozwód, a my wiemy, że to straszna pułapka. I to, co jest tym drugim bardzo ważnym komunikatem, że w tym poszukiwaniu rozwiązania trzeba korzystać z bardzo różnych narzędzi. Ja jako ksiądz powiem łaska, powiem odwołanie się do tej łaski sakramentu małżeństwa, powiem o narzędziach, które mamy tutaj także i w przestrzeni kościoła, parafii. I to jest na pewno ważne, ale z całą odpowiedzialnością też podpowiadam, trzeba szukać właśnie kontaktu także i tego typu. Zareklamujcie to jeszcze na chwilę, bo mamy ostatnią minutę.
Tak, więc skoro ksiądz poleca swoje rozwiązania duszpasterskie, to ja jako psychoterapeuta, terapeutka par i rodzin polecam Państwu ze wszelkimi problemami małżeńskimi udać się do terapeuty par, terapeuty rodzin, a w szczególności do psychoterapeuty, który pracuje w nurcie systemowym.
A prawnik co powie?
Mądry prawnik odsyła do żony, szczególnie jeśli jest terapeutą par. Powiem tak, sala sądowa nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem tych problemów, z którymi przychodzą ludzie. Warto się nad tym zastanowić.
Tak, myślę, że to jest taki temat, że jeszcze byłoby 1000 takich małych pytań, na które trzeba by odpowiedzieć, ale wrzucamy taki kamyszek do ogródka pierwszoczwartkowych spotkań i szukając pomocy dla zwłaszcza tych par, które w tej chwili borykają się z trudnościami, jeden z ważnych elementów to jest właśnie to, o czym tutaj powiedzieliśmy. To, co nam przekazuje się w tym pseudo kulturalnym przekazie, niestety nie sprawdza się, nie jest prawdą. Wielu ludzi później cierpi znacznie głębiej. Bardzo dziękuję. O więź małżeńską trzeba dbać i to jest pewne, prawda? Państwo Karolina i Adam Plichta, nasi goście, pani Karolina z tej przestrzeni psychoterapii, pan Adam z przestrzeni znajomości prawa. Bardzo dziękuję za to spotkanie i mam nadzieję, że wiele tych par będzie można uratować i tych terapii przeprowadzić z wielkim sukcesem i satysfakcją. Tego sobie życzymy. A o to się też, aby każdą taką sytuację można było właściwie rozwiązać, będziemy modlić na Eucharystii, na którą serdecznie zapraszam. Dziękujemy bardzo.
Dziękujemy serdecznie.
Bóg zapłać.